Rozdział 29. Emeryt. Trudne życie staruszka. Od 1997 roku. Wróciłem do innego już kraju. Zmiany, jakie nastąpiły w ciągu tych 5 lat nieobecności, były ogromne. Powrót do kraju oznaczał wejście w zupełnie nowe warunki. Zmieniało się wszystko. Czas rewolucji minął. Teraz mieliśmy do czynienia z państwem w dużym stopniu ustabilizowanym, w którym ludzie chcieli uzyskiwać coraz lepsze warunki do życia. Dawni rewolucjoniści poznajdywali sobie miejsca w powstającym państwie. Choć nie wszyscy umieli się odnaleźć, bo wymagało to zmiany mentalności i wykazania kwalifikacji zawodowych. To, że ktoś kiedyś zasłużył się dla demokracji, znaczyło coraz mniej dla nowych pracodawców. Do nauki wracać nie mogłem ani nie chciałem. Wymarły moje powiązania z Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetami Panowskimi czy Geografią, z którą byłem przez pewien czas złączony. Środowisko samorządowe też nie było dla mnie zbyt otwarte. Przez tych 5 lat dość wyraźnie się ukształtowało. I nagle się okazało, że jestem poza układami interesów i decyzji. Uwidoczniło się wtedy, jak bardzo wpłynęła na mój los decyzja Bieleckiego o mojej dymisji. Zostałem wykluczony z uczestnictwa w transformacji państwa. Nałożyły się na to osobiste trudności. Popychając samochód, zerwałem ścięgno Achillesa i spędziłem kilka miesięcy w gipsie. Danka miała nawrót nowotworu. W naszym domu rozpoczął się z dawna zaplanowany generalny remont, którego nawet nie mogłem doglądać, będąc unieruchomiony w gipsie. Zamieszkaliśmy chwilowo w domu, który należał do moich rodziców. Z MSZ kontakty ustały zupełnie. Po powrocie chciałem złożyć wizytę pożegnalną ministrowi, ale przez kadry dostałem informację, że minister nie widzi takiej potrzeby. Więc moja noga nie postała w Alei Szucha przez kilka lat. Tymczasem AWS wygrała wybory i powstała szansa na dalszą rozbudowę samorządu. W czasie mojej nieobecności w kraju władze gmin i miast okrzepły i nabrały sił. Efekty decentralizacji państwa były coraz bardziej widoczne. Środowisko samorządowe rozwijało się i przyciągało nowych ludzi. Zaistniały warunki, aby zbudować władze samorządowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Michał Kulesza, jeszcze jako pełnomocnik rządu w gabinecie Suchockiej, przygotował koncepcję powiatów, a Janek Rokita stworzył zespół w ramach Instytutu Spraw Publicznych, który opracował projekt ustaw wojewódzkich. Utworzenie rządu Jerzego Buzka umożliwiło przejście do fazy realizacyjnej. Michał został pełnomocnikiem rządu do realizacji reform i zajął się sprawami legislacyjnymi. Reforma finansów była w rękach Jerzego Millera, wiceministra finansów, a sprawy przekształceń instytucjonalnych mieli w swych kompetencjach najpierw Jerzy Stępień, a potem Maciek Płoskonka jako wiceministrowie MSWiA. To rozproszenie kompetencji nie wpływało na reformę korzystnie. W dodatku nakładały się na to różne orientacje polityczne i sprzeczności między premierem Leszkiem Balcerowiczem, który był ministrem finansów, a Januszem Tomaszewskim, ministrem spraw wewnętrznych. W miarę rozwoju dyskusji o decentralizacji narastały też opory prawicy sejmowej. Michał zaproponował mi utworzenie Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy premierze. Miało to być ciało refleksji i wyznaczania kierunków przekształceń. Było dla nas jasne, że reforma wojewódzka i powiatowa, połączona ze zmianą podziału administracyjnego, stanowi istotny, ale nie ostatni krok, który należy wykonać. Po przeprowadzeniu tej reformy marzyły się nam następne przekształcenia związane z decentralizacją oraz reformą władz centralnych. Chcieliśmy o tym myśleć, dyskutować i realizować. Niestety, te nadzieje okazały się płonne. Rada powstała. Premier Buzek przyjął taką jej koncepcję, jaką przedstawiliśmy z Michałem, i zaproponował mi przewodniczenie. Zaczęliśmy kompletować skład. Przyniosłem na spotkanie z premierem listę kandydatów. Tu nastąpiło pierwsze zaskoczenie. Okazało się, że Buzek nie chce, czy nie może sam decydować. Ciągle gdzieś telefonował i odkładał decyzję na później. Miałem z nim kilka spotkań w tej sprawie. Zupełnie nie rozumiałem zastrzeżeń do szeregu moich kandydatów, a przede wszystkim byłem zaskoczony brakiem zdolności decyzyjnych. Dopiero później wyszło na jaw jego uzależnienie polityczne od Krzaklewskiego. Ale w końcu Rada powstała, zaczęliśmy się spotykać i radzić. Traktowałem Radę jako think tank, który ma wspomagać strategię rządu. Buzek był bardzo sympatyczny i wydawało mi się, że istnieją wszelkie przesłanki do stworzenia ważnej platformy. Odbywaliśmy spotkania co kilka tygodni i wydawaliśmy zeszyty zawierające nasze opinie. Po każdym z nich miałem konferencję prasową. Zainteresowanie prasy było dość znikome. Jak zawsze sprawy samorządu nie znajdowały się w centrum zainteresowań. Media zawsze uważały, że nikogo nie interesuje to, co się dzieje u wójtów. I nigdy nie rozumiały, co to jest samorząd, ani tego, że decyduje on o warunkach życia ludzi. Pierwszym tematem podjętym w Radzie była obserwacja i ocena przygotowań do reformy. Kilka razy Buzek prosił, abym uczestniczył w posiedzeniach komisji sejmowych, wtedy, gdy on sam też się tam wybierał. Chodziło mu o pewne wsparcie merytoryczne. Miałem możliwość wysłuchania zaskakujących przemówień kilku przeciwników reform. Byli to posłowie z prawicowego skrzydła AWS. Uważali oni, że decentralizacja zagraża państwu. A ponieważ już wtedy podkreślali, że Polska jest najważniejsza, więc samorząd uznali za wroga Polski. Pamiętam, jak posłanka Konopczyna z Olsztyna głośno wieszczyła klęskę, bo co będzie, jak samorząd województwa olsztyńskiego sprzymierzy się z Kaliningradem i stworzy odrębne państwo? Oczywiście przy wsparciu Niemców, którzy ciągle na nas dybią i chcą zniszczyć Polskę. Takie głupstwa głosili posłowie z trybuny sejmowej. Psuli w ten sposób reformę, bo aby ich zneutralizować, Buzek musiał wprowadzać niedobre korekty, zwiększając uprawnienia wojewody jako przedstawiciela rządu. Nabrałem wtedy przekonania, że partie prawicowe, szczególnie o nastawieniu nacjonalistycznym, będą zawsze wrogami decentralizacji. Nacjonalizm wymaga bowiem państwa scentralizowanego i silnego swoją administracją, a nie poparciem i zaufaniem obywateli. Lata następne przyniosły tego potwierdzenie. Sprzeciwy wobec decentralizacji podnosiły się też z lewej strony. Lewica chce sprawiedliwości społecznej i rozbudowy opieki społecznej, a to się przekłada na dążenie do wyrównania wszystkiego w skali kraju, co oczywiście wymaga centralizacji. Tymczasem rozwój samorządności może następować tylko przy uznaniu faktu, wydawałoby się oczywistego, że państwo ma służyć ludziom i obywatele sami powinni decydować, czego chcą i co im jest potrzebne, i że Polska jest zróżnicowana. Poszczególne sprawy można załatwiać na rozmaite sposoby w nawiązaniu do warunków miejscowych. a więc popierać to mogą jedynie partie liberalne. Z chwilą, gdy prace sejmowe dobiegły końca, punkt ciężkości przeniósł się na problemy wdrożenia nowych ustaleń. Realizatorami stawali się wojewodowie nowych wielkich województw. Oni rozdzielali lokale, personel, samochody i inne dobra, które przychodziły we władanie samorządów powiatowych i wojewódzkich. Nadzorował ich wiceminister odpowiedzialny za administrację. Takie rozwiązanie było nieuniknione, ale prowadziło do wynaturzenia założeń reformy. Wojewodowie bowiem starali się utrzymać w swoich rękach, co tylko mogli. A tymczasem reforma zakładała, że to marszałkowie będą gospodarzami województw i oni powinni przejąć większość ludzi, budynków i wyposażenia. Tak się nie stało między innymi z tego powodu, że rząd nie był wystarczająco zdeterminowany i bał się narażać nawet swym kolegom z koalicji rządzącej. Zaczęliśmy zapraszać na posiedzenia rady poszczególnych ministrów i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za reformę. Okazało się, że przygotowania idą powoli, a w niektórych przypadkach w ogóle zostały zatrzymane. Resorty bojkotowały reformę, bo prowadziła ona do poważnego ograniczenia ich uprawnień. Na samym początku mojej współpracy z Buzkiem powiedziałem mu, że największymi wrogami reformy będą resorty. Miałem w tej sprawie swoje doświadczenia z pierwszego etapu. Buzek się żachnął. Powiedział, że absolutnie takiego sprzeciwu nie będzie. Rozmawiałem ze swoimi ministrami i wszyscy są za zmianami. Moja uwaga go tak uraziła, że dalsza dyskusja była niemożliwa. Ale są prawdy niewzruszone. Nikt się łatwo nie godzi na ograniczanie własnych praw. Nawet jeśli jakiś minister oświadczy co innego, to i tak będzie musiał inaczej się zachowywać pod naciskiem swoich dyrektorów. Tak było i w tym przypadku. Odrębne pole sprzeciwu stanowił sprzeciw władz miast, które traciły swój status wojewódzki. One chciały uzyskać coś w zamian, aby móc się wytłumaczyć wyborcom z utraty prestiżu. Było to do przewidzenia, dlatego sugerowałem, aby stworzyć jakiś program w tej sprawie. Ale jak zwykle sprawę dojrzano dopiero wtedy, gdy protesty stały się głośne i trzeba było je gasić. To jest zawsze przykre, jak nikt nie chce słuchać ostrzeżeń tych, którzy już zdobyli doświadczenie. Dopiero po niewczasie robi się krzyk, którego łatwo można było uniknąć. Tak było i tym razem. Nie wiem, dlaczego nagle tymi sprawami zaczęła zajmować się Grażyna Gęsicka, która była wiceministrem pracy i polityki społecznej. Ustalono, że odbędą się spotkania regionalne z przedstawicielami tych miast w celu wysłuchania ich potrzeb i podjęcia próby znalezienia sposobu uspokojenia ich sprzeciwów. Chodziło o 33 miasta. Buzek poprosił mnie, abym w tych spotkaniach uczestniczył osobiście albo delegował odpowiednich członków rady. Chodziło mu o wzmocnienie prestiżu przedstawicieli rządu. Pierwsze spotkanie z miastami Mazowsza prowadziłem osobiście. Później byłem jeszcze w Białej Podlaskiej i w Piotrkowie. W innych spotkaniach uczestniczył Bohdan Gruchman z Poznania. Niestety, te spotkania niewiele przyniosły. Władze miast chciały załatwienia swoich konkretnych potrzeb. Jednym zależało na wybudowaniu obwodnicy, inni domagali się pozostawienia u nich jakichś instytucji, jeszcze innym zależało na szkołach wyższych czy instytucjach kultury. Wydawało mi się, że ogromną większość można było załatwić, wprowadzając odpowiednie pozycje do planów resortowych. Ale wymagało to woli politycznej. Tymczasem współpraca z Gęsicką nie układała się najlepiej, a premier nie wyposażył nas w jakiekolwiek środki w celu zaspokojenia postulatów, ani też nie wydał żadnych dyrektyw resortom. Więc wszystko się rozpłynęło. Można było wielu konfliktów uniknąć. Gorzej, że prace rady zaczęły napotykać opory także w Urzędzie Rady Ministrów. Ekipa tak zwanych Pampersów, jaka w tym czasie rządziła Urm pod wodzą Wiesława Walędziaka, nie potrzebowała żadnych rad. Oni sami wiedzieli wszystko najlepiej. Derdziuk kiedyś wprost mi powiedział, że rada jest niepotrzebna, bo oni żadnych rad nie potrzebują, a jak będą chcieli się o coś zapytać, to sami będą sobie wybierać, kogo zapytają. Szczerość absolutna. Usychały też moje kontakty z Buzkiem. Sympatyczny był Krzysztof Kwiatkowski, który w tym czasie był osobistym sekretarzem premiera. Próbował mi pomóc. Kiedyś zorganizował mi wizytę u Buzka. Przedstawiłem listę problemów, które wymagają załatwienia i zaproponowałem udział Rady w ich rozwiązywaniu. Odpowiedź była żadna. Dziękuję, zastanowię się, dam znać. Oczywiście nigdy żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Nastrój kierownictwa Urzędu Rady Ministrów przenosił się na działania pracowników, nawet tych, których mi przydzielono do obsługi Rady. Musiałem odwołać sekretarza Rady. Atmosfera wokół Rady powoli gęstniała. Łączyło się to też z atakami na Kuleszę. Wyciągano mu jakieś rzekome związki z Ubecją, ograniczano możliwości działania. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że zbliża się koniec naszych działań. Ale sądziliśmy, że on odejdzie pierwszy, a moja rada pozostanie jeszcze przez pewien okres, bo wydawało się, że rząd będzie potrzebował pomocy w realizacji dalszych reform. Stało się inaczej. Zanim do tego doszło, to podejmowałem wiele inicjatyw, aby reformy wesprzeć. Kilkakrotnie rozmawiałem z Teresą Kamińską, która stawała się coraz ważniejszą osobistością w kancelarii. Zajmowała się głównie reformą zdrowia, która napotykała wielkie trudności. Nie wchodziłem w sprawy medyczne ani organizacyjne, ale zwracałem uwagę na nieprzygotowanie reformy z punktu widzenia społecznego. Społeczeństwo było jej bardzo przeciwne, a działania reformatorów nieporadne. Nie stworzono społecznego partnera dla rządu. Komitet Wsparcia Reformy został stworzony przez jej przeciwników, którzy bombardowali społeczeństwo negatywnymi opiniami. I oni odgrywali rolę przedstawiciela zarówno lekarzy, jak i pacjentów. A ze strony reformatorów odzywała się tylko administracja rządowa, która dla opinii publicznej była mało wiarygodna. Ludzie odbierali więc sytuację jako próbę narzucenia przez administrację jakichś strasznych rozwiązań, przed którymi broniła ich grupa społeczników. Obraz był zupełnie fałszywy. W czapkę społeczników ubierali się ci, którzy reformy nie chcieli, bo bardzo dobrze im się powodziło w istniejącym systemie. Natomiast grupy lekarzy, szczególnie młodych, którzy naprawdę chcieli zmian, nie miały platformy pozwalającej im zabierać głos. Moje wcześniejsze doświadczenia wskazywały na groźbę takiej sytuacji. W 1990 roku stworzyliśmy FRDL właśnie jako społecznego partnera wspierającego reformę. Namawiałem Kamińską, aby podjęła wysiłek stworzenia czegoś podobnego. Musiałaby to być inicjatywa polityczna, ale baza AWS była zdolna taką organizację stworzyć szybko. Niestety, inicjatywy tej nie podjęto, a słuszną i potrzebną reformę wprowadzano w atmosferze wrogości. Koniec Rady przyszedł szybciej, niż się spodziewałem. W styczniu zwołałem kolejne posiedzenie. Właśnie weszła w życie ustawa o reformie opieki zdrowotnej. Wzburzona Anna Fornalczyk zabrała głos, alarmując, że cała służba zdrowia stanęła i dzieją się okropne rzeczy. Wypowiedź Fornalczyk trafiła na podatny grunt. Kilka osób ją poparło. Ja też trochę uległem temu nastrojowi, mimo że niektórzy starali się zachować zimną krew. Postanowiliśmy przekazać premierowi swoje zaniepokojenie. Został napisany krótki tekst i wysłany do Buzka. Ale zanim do niego doszedł, o dyskusji donieśli mu życzliwi. Nagle odzywa się telefon. Dzwoni do mnie Buzek i dość obcesowo pyta się, czy zajmujemy się reformą służby zdrowia. Powiedziałem, że tak i że właśnie wysłaliśmy mu nasze stanowisko w tej sprawie. Odpowiedział brutalnie, że nie po to powoływał radę, aby mu przedstawiała swoje opinie i dziękuję mi. I odłożył słuchawkę. Poinformowałem radę o treści rozmowy i zakończyłem zebranie. Rozeszliśmy się do domów, a ja czekałem na dalszy bieg wypadków. Ale przez następne tygodnie nic się nie zdarzyło. Nie bardzo wiedziałem, co robić. Dopiero na początku kwietnia zatelefonowała do mnie nasza sekretarka i zapytała, czy znam rozporządzenie premiera sprzed kilku tygodni rozwiązujące radę. Nie znałem, więc kazałem sobie przesłać. Napisałem do wszystkich członków list informujący o zarządzeniu i dziękujący za współpracę. Wysłałem kopię do premiera. Za dalsze dwa tygodnie dostałem wraz ze wszystkimi członkami rady list z podziękowaniami. Mam nadzieję, że Buzek, którego bardzo szanuję, zorientował się, że go trochę współpracownicy napuścili i że sposób rozwiązania rady był bardzo nie fair. Bardzo żałuję tego zakończenia. W radzie pracowali naprawdę mądrzy ludzie, o dużym autorytecie społecznym, a państwo wymagało dalszej transformacji. Tymczasem grupa rządząca Urzędem Rady Ministrów uznała, że sama jest wystarczająco mądra, co niestety nie było prawdą. Ciągle w Polsce nie szanuje się wiedzy, jeśli ją posiada kto inny. Reforma nabierała rozpędu. Należało przebudować ogromną liczbę instytucji. W 1990 roku sprawa była łatwiejsza. Gminy przyjęły to, czym rządziły, a więc kilka milionów nieruchomości i blisko 100 tysięcy osób w ciągu jednej nocy zmieniło swego pracodawcę. Przestali być pracownikami państwowymi, a stali się pracownikami gminnymi. W 1998 roku wraz z utworzeniem władz samorządowych w powiatach i województwach i zmianami podziału administracyjnego, zmiany były znacznie większe. Dotyczyły około 12 tysięcy instytucji. Warto podać to zestawienie, bo mało kto zdaje sobie sprawę z ogromu zmian. A więc zlikwidowano 49 urzędów wojewódzkich, 287 urzędów rejonów administracyjnych. Utworzono 16 urzędów administracji rządowej w nowych województwach, 16 urzędów samorządowej administracji wojewódzkiej, 308 urzędów administracji powiatowej. Rozbudowano 64 urzędy miast, które przejęły kompetencje powiatów. Zmieniono podporządkowanie i częściowo zreorganizowano 1989 jednostek dotychczas podporządkowanych ministerstwom, z których 392 podporządkowano władzom wojewódzkim, a 1597 władzom powiatowym. 7478 wojewódzkich i rejonowych jednostek usług publicznych, dotychczas podporządkowanych administracji państwowej, z których 1323 przekazano samorządom wojewódzkim, a 6155 powiatowym. Pewne zmiany dotyczyły jedynie innego podporządkowania instytucji, która jako taka pozostawała niezmieniona. Ale to wprowadzało nowe rutyny zarządzania, a przede wszystkim nowe zależności personalne, co oznaczało często rewolucję. Nowa reforma wymagała przygotowania nowych kadr. Trzeba było przeszkolić masę nowych urzędników. Aby nowy system ruszył, trzeba było ludziom wytłumaczyć jego sens i zasady, a także wskazać, jak zmienią się warunki, w ramach których dotąd pracowali. Polska miała już dostęp do funduszy unijnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło z odpowiednimi wnioskami. Unia zgodziła się uruchomić odpowiedni program. Ogłoszono konkurs, w którym wystartowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z wieloma organizacjami z Polski i z zagranicy. I nagle zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Mieliśmy wielkie doświadczenie. Byliśmy jedyną polską instytucją, która mogła się takiego zadania podjąć. Ponieważ warunki narzucały obowiązek stworzenia konsorcjum międzynarodowego, zaprosiliśmy jako podwykonawców organizacje zagraniczne, z którymi współpracowaliśmy. We wrześniu dostaliśmy wiadomość, że wygraliśmy konkurs. Ale inne konsorcjum, prowadzone przez Włochów, złożyło protest. Powody były wyraźnie naciągane. Podobno na otwarcie kopert zaproszono ich jedynie telefonicznie, a nie listownie, z odpowiednim wyprzedzeniem. Protest uznano i postanowiono całą procedurę powtórzyć. Było to dla nas zaskakujące. Włosi mieli jakieś specjalne kontakty. Wydawało się nam, że urzędnicy w Unii zrobili umyślnie błąd, gdy zobaczyli, że Włosi przegrywają. Czekaliśmy jednak spokojnie, chociaż czas uciekał i potrzeba szkoleń stawała się coraz pilniejsza. Rozstrzygnięcie się przedłużało. Weszliśmy już w grudzień, a środki z tej puli musiały być rozdysponowane do końca roku. W ostatnich dniach przed Wigilią na stronie internetowej przedstawicielstwa Unii ukazała się informacja, że znowu wygraliśmy. Ale radość była przedwczesna. W Wigilię rano przyszedł list z informacją, że wygrali Włosi. Biura unijne były już zamknięte na cały okres między świętami a Nowym Rokiem, nie było więc z kim rozmawiać. A decyzje musiały być podjęte do końca grudnia. Perfekcyjna robota. Informacja o tym, że wygraliśmy, wisiała jeszcze w internecie kilka tygodni. Zdjęli ją dopiero po naszej interwencji. Na nasze pytania, co się stało, nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Natomiast rozpuszczano plotki, że dzięki przenikliwości urzędników unijnych nie dopuszczono do jakiegoś przekrętu, jakiejś zmowy, w której myśmy mieli odgrywać kluczową i paskudną rolę. Projekt ruszył i wtedy się okazało, że Włosi są zupełnie nieprzygotowani. Nie bardzo wiedzieli, od czego zaczynać. Ministerstwo po kilku miesiącach zaczęło się denerwować. Wtedy Włosi zaprosili nas na rozmowę i zaproponowali wejście do ich konsorcjum jako podwykonawcy. Okazało się, że Włosi chcą nam przekazać całą robotę merytoryczną, zachowując sobie jedynie logistykę, bo z nią wiązały się podstawowe pieniądze. Po kilku spotkaniach się wycofaliśmy. Okazało się zresztą, że jako przegrani nie mamy prawa być podwykonawcami zwycięzców. Włosi okazali się zupełnie bezradni. Interesowało ich jedynie wyprowadzenie jak największej ilości pieniędzy, a ich polscy współpracownicy nie mieli doświadczenia w działaniach praktycznych, zaproponowali studia i obserwacje, czym MSWiA zupełnie nie było zainteresowane. Należało szkolić i informować ludzi, a nie prowadzić badania. Po kilku dalszych miesiącach MSWiA rozwiązało umowę. I dopiero wtedy zaczęły się oskarżenia, że to podobno my zablokowaliśmy projekt ze złości, że przegraliśmy. To było przykre doświadczenie, wskazujące, jak brutalne potrafią być firmy, które chcą jedynie zarabiać, a nie czują się odpowiedzialne za rozwiązanie jakichkolwiek problemów. Kiedyś później złożyliśmy wizytę w przedstawicielstwie Unii, aby próbować nawiązać normalne stosunki. Ale spotkaliśmy atmosferę, że to my jesteśmy wszystkiemu winni. Tymczasem nie ulegało wątpliwości, że Włosi mieli wygrać od początku, a ponieważ okazali się niezdolni do zrealizowania projektu, to też trzeba było zwalić wszystko na jakiś spisek. Oczywista afera. Ale byliśmy na drodze do Unii i nikt nie chciał jej komplikować. Ale najważniejsze były straty Polski. Wchodziliśmy w nowy ustrój bez jakichkolwiek szkoleń i przygotowania kadr. Tym się ani Włosi, ani Unia nie interesowali. Ich martwiło tylko to, że ktoś, kto miał zarobić, ostatecznie nie zarobił. To był okres krzepnięcia naszego nowego ustroju. Występowały wszystkie trudności, jakie trzeba było pokonać. Uwidaczniali się przeciwnicy zmian. Każdy chciał takiej Polski, jaka dawała mu największe korzyści. Oczywiście jest zrozumiałe, że każdy dba przede wszystkim o swoje interesy. Ale podstawowym problemem było, ale i jest nadal, że nie powstała wizja państwa powszechnie akceptowana, która byłaby celem transformacji i jednocześnie stanowiłaby punkt odniesienia przy ocenie poszczególnych reform. W coraz większym stopniu szermowano nic nie mówiącymi hasłami pełnymi ogólników. Liderzy polityczni nie byli w stanie sformułować odpowiedzi nawet na podstawowe pytania dotyczące roli państwa. Czy państwo ma wyznaczać cele i wartości, czy też tylko stanowić organizację realizującą potrzeby obywateli? Byłem oczywiście za tym drugim. Tylko w takiej konfiguracji samorządność ma sens. Ale to nie było dla wszystkich jasne. Szczególnie nasze elity intelektualne nie zawsze mogły się pozbyć myślowych reliktów z PRL i jednocześnie już nieaktualnych haseł dotyczących odzyskania wolności, która przecież już została odzyskana. Ustrój kształtował się więc powoli przy ogromnych oporach, chociaż zmiany następowały wyraźnie. Polska się zmieniała w dużym stopniu w wyniku uruchomienia inicjatyw lokalnych, ale ciągle reliktów pozostałych z dawnego ustroju było dużo, niektóre bardzo zakamuflowane. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że analizując strukturę budżetu, odkrył w połowie lat 90. zakamuflowany paragraf, w którym przewidziano środki na zaopatrzenie sowieckich łodzi podwodnych w polskich portach. Związku Sowieckiego już nie było. Łodzie podwodne do portów naszych nie wpływały. Ale paragraf był powielany i co roku jakieś pieniądze były tam chomikowane. Przez kilka lat nikt na to nie zwrócił uwagi. Niektóre instytucje powstałe jeszcze w okresie PRL chciały trwać w nowym ustroju, chociaż do niego nie pasowały. Wspominałem o Funduszu Czasów Pracowniczych, typowym relikcie dawnych czasów, który ciągle trwał, rozsypując się powolutku. Innym przykładem były hufce pracy, typowy produkt socjalizmu. Hufce miały lepszych opiekunów, bo utrwaliły swoją egzystencję i trwają do dziś. W jakimś wywiadzie dziennikarz zapytał mnie o opinię na temat Agencji Mienia Wojskowego. Właśnie ukazał się artykuł jednego z jej kierowników, który bardzo się chwalił rozwijaną przez nich działalnością gospodarczą, w tym hodowlaną, która miała dawać dodatkowe środki na utrzymanie armii. Mój rozmówca bardzo się zdziwił, kiedy oceniłem tę działalność jako złą i szkodliwą. Powiedziałem, że każdy powinien robić to, na czym się zna. Nie jest rolą pułkowników hodować króliki. Nie chcę, aby armia polska była utrzymywana przez takich hodowców. Groźnym zjawiskiem były próby utrwalenia swej egzystencji przez instytucje utworzone jako przejściowe w celu dokonania przekształceń w ramach transformacji państwa. Odziedziczyliśmy struktury państwa ukształtowane w okresie PRL, a zgodnie z wówczas obowiązującą konstytucją, zadaniem państwa była realizacja wielkich idei socjalizmu. Musiało być scentralizowane i wszechogarniające, gdyż realizacja wielkich idei zmuszała do wkraczania we wszystkie dziedziny życia. Państwo miało więc wszystkim zarządzać i mieć do tego odpowiednie instytucje i narzędzia. Od takiego państwa odchodziliśmy. państwo ma się zajmować tylko tym, czym dla dobra obywateli musi się zajmować, tym, czego kto inny zamiast niego wykonać nie może. Ale aby państwo odpowiednio przekształcić, aby sprywatyzować to, czym zajmować się nie powinno, potrzebne były rozwiązania przejściowe. W 1998 roku wpłynęły do Sejmu projekty ustaw dotyczących Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która została powołana, aby zagospodarować majątek i ziemię po państwowych gospodarstwach rolnych. Były to ogromne obszary, szczególnie na terenach zachodnich. Należało się zastanowić nad jej przyszłością i odpowiedzieć na pytanie, czy państwo powinno być wielkim właścicielem ziemskim, czy też agencja powinna jak najszybciej przekazać ziemię w ręce prywatne. Odpowiedź wydaje się oczywista. Państwo nie ma prowadzić własnej działalności gospodarczej, bo nie może konkurować z własnymi obywatelami. Państwo ma się utrzymywać z podatków, a te powinni płacić ci, którzy taką działalność prowadzą. Należało jednak wykonać skomplikowane operacje transformacji. Do wykonania zaś tego zadania potrzebne były instytucje takie jak Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zatem instytucje czysto zadaniowe, które wraz z wykonaniem zadania powinny zniknąć. A więc przyszłość agencji wydawała się jasna. Musi zniknąć z chwilą wykonania zadania, do którego została powołana. A miarą efektywności jej działań powinna być długość czasu, jaki będzie jej konieczny, aby się zlikwidować. Tymczasem w artykułach publikowanych przez szefów agencji, w tym i bardzo przeze mnie cenionego profesora Antoniego Leopolda, mówiło się o jej przyszłości co innego. Z przerażeniem czytałem twierdzenia, że forma dzierżawy będzie się utrwalała, czyli zakładano, że państwo na zawsze pozostanie właścicielem wielkich obszarów, które będzie dzierżawić. Jako sukces podkreślano, że agencja utworzyła ponad 100 spółek, a więc nie likwidowano pozostałości PRL, ale je utrwalano. Zabrałem w tej sprawie głos publicznie. Wywołało to polemikę i dość silne pretensje, że atakuje naszych ludzi, którzy wyprowadzają Polskę z komunizmu. Zgadza się. Wyprowadzali. Ale jednocześnie wprowadzali w ślepe uliczki, które utrudniały rzeczywistą transformację. Do tej samej sprawy wracano później wielokrotnie, coraz bardziej rozumiejąc narastający problem. Szkoda tylko, że tak bardzo utrudniano i nadal się utrudnia tworzenie silnych gospodarstw produkujących na rynek. Ale te poważne zmiany są sprzeczne z interesami osób, którym jest dobrze w układach hybrydowych i nie zawsze czystych. Rok 1999 zamykał pierwszą dekadę reform i zmian politycznych. Dziesięciolecie przełomu chciał też uczcić prezydent Kwaśniewski. Wiosną zorganizował spotkanie z okazji jubileuszu Okrągłego Stołu. Byłem na nim i widziałem, jak bardzo różniliśmy się w spojrzeniu na te same wydarzenia. Cały przebieg spotkania miał pokazać sukces ludzi dawnej PZPR, którzy tak sprawnie przeprowadzili Polskę od komunizmu do demokracji. Mówiono więc jedynie o tym, jak to mądrze Kwaśniewski z Kiszczakiem wszystko zorganizowali i jaki odnieśli sukces. Dla mnie Okrągły Stół był czymś zupełnie innym. Przykro mi też było, że kilku jeszcze innych uczestników brało w tym chórze udział. Takie zacieranie granic jest wysoce nieprzyjemne, ale patrzyłem na to wszystko z boku. Nie wytrzymałem dopiero, gdy zaczęto wyświetlać film z Magdalenki, na którym pokazywano Michnika i kilku innych uczestników z kieliszkami w ręku. Film, nagrany ukrytymi kamerami, miał pokazać, jak to się w rzeczywistości bratano, jak się wspólnie bawiono na zapleczu niby poważnych rozmów. Nie wytrzymałem i wyszedłem. w tym towarzystwie protestować nie było sensu. Później sprawa oceny okrągłego stołu i naszej pokojowej rewolucji jeszcze bardziej się skomplikowała, gdy włączył się PiS i jego środowisko. Wtedy te wydarzenia zaczęły być kwalifikowane jako zdrada i zmowa. Rzeczywiste oceny stały się niemożliwe. W dodatku zaczęto atakować poszczególne osoby. Wałęsa stał się wrogiem podstawowym. Nie wiem, czy on w rzeczywistości coś podpisał, czy nie. Pewnie podpisał, jak podpisywało wiele tysięcy osób. Czy to, co podpisał w 1970 roku, miało jakiekolwiek znaczenie? Oczywiście żadnego. I dziw bierze, że nawet stosunkowo inteligentni ludzie kupowali tę bzdurę o rzekomym przywiezieniu Wałęsy do stoczni motorówką UB. Przecież to oznaczałoby, że PRL zostało obalone przez UB. I zastanawiałem się, dlaczego uznajemy Kmicica za pozytywnego bohatera, a do świętego Pawła się modlimy, podczas gdy niektórzy uważają Wałęsę za zdrajcę. Przecież i Kmicic, i święty Paweł zachowywali się w pewnym etapie swego życia w sposób rzeczywiście obrzydliwy. Przecież Paweł, jeszcze jako Szaweł, kamienował chrześcijan, a Kmicic walczył z legalną władzą i im przebaczono. A Wałęsa, który nic konkretnego nie zrobił przeciw kolegom i społeczeństwu, takiego przebaczenia uzyskać nie może, mimo swoich ogromnych późniejszych zasług. Nienawiść wyklucza logiczne myślenie, gdyż nie chodzi wcale o prawdę. Sprawy ocen przełomu odżywały w okresach kolejnych jubileuszy. Szczególnie ostro wystąpiły w 2009 roku, bo obchodzono jubileusz w warunkach ostrej walki politycznej. I znów się okazało, że różne grupy patrzą na tamte wydarzenia w sposób zdecydowanie różny. Historia ma służyć bieżącym potrzebom. Nie mogłem wytrzymać na konferencji w Sejmie, gdy Rejkowski zaczął opowiadać, jak to spotykał się na Żoliborzu z Geremkiem i jak omawiali wspólne programy przebudowy państwa. Obraz zupełnej idylii. Zabrałem głos i opowiedziałem, jak nas strona partyjna chciała wykołować, jakie kruczki stosowano i jak bardzo chciano tak reformować Polskę, aby nic się nie zmieniło. Nastąpiła chwila ciszy, jednak potem wszystko wróciło w stereotypowe kolejne. Ale prezydent Kwaśniewski sprawił mi osobiście dużą satysfakcję. Rok 1999 był też rokiem mego 75-lecia. Miałem wielką satysfakcję z różnych form uznania, jakie otrzymywałem. A 11 listopada Kwaśniewski udekorował mnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Byłem zaskoczony, szczególnie gdy poproszono mnie, abym przemówił w imieniu odznaczonych. Powiedziałem kilka słów, nawiązując do okrągłego stołu, którego obrady miały miejsce właśnie w tej samej sali, gdzie odbywała się uroczystość, a szerzej do przełomu politycznego, któremu zawdzięczamy demokrację. Geremek, obecny na uroczystości, powiedział do mnie potem, że nie jest pewien, czy to, co mówiłem, zgadzało się z odczuciami większości odznaczonych, bo oni pochodzili głównie ze środowiska PZPR, którego wcale nie zachwycały te zmiany. Takie były paradoksy owych lat. I granie z historią stawało się niestety dość powszechne. Waldemar Kuczyński podjął inicjatywę opracowania monumentalnej monografii opisującej to, czego Polska dokonała w ciągu pierwszej dekady. Przez Michała Kuleszę dowiedziałem się o niej i o tym, że również reforma samorządowa ma być opisana. Dostałem też tekst, który miał być zamieszczony. Dowiedziałem się z niego, że inicjatorami reform wcale nie byliśmy my, ale profesor Ehrlich, do którego ja później dołączyłem z paroma innymi osobami. A w rzeczywistości ja Erlicha w ogóle nie znałem i nic o nim nie wiedziałem. I on nic dla reform nie zrobił. Niestety, ten nieprawdziwy artykuł w księdze się znalazł. Nie mieliśmy ani siły, ani ochoty rozdmuchiwać sprawy. Zażądaliśmy tylko, aby został również opublikowany nasz tekst opisujący rzeczywistą historię. Znalazło potwierdzenie porzekadło, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Do ojcostwa naszej udanej reformy przyznawało się coraz więcej osób. To było przykre, choć z biegiem lat zacząłem się do tego przyzwyczajać. Ostatnio modne stało się wiązanie odbudowy samorządu ze zjazdem Solidarności w 1981 roku, a konkretnie z uchwalonym wtedy dokumentem Samorządna Rzeczpospolita. Jego tytuł ładnie się komponuje z dzisiejszym samorządem, ale mało kto go czytał i wie, że dotyczy on ogólnie udziału obywateli w zarządzaniu państwem, dotyczy zwłaszcza samorządu, ale pracowniczego w państwowych zakładach pracy. Na szczęście dla nas wszystkich ten typ samorządu został odrzucony przez reformy Balcerowicza. A tam, gdzie taki samorząd powstał, bankructwo szybko się zbliżało. A o samorządzie terytorialnym to były dwa zdania. Ale ta historia dobrze się komponuje. Jednak gra historią, ładnie nazywana polityką historyczną, ma niestety u nas znacznie szersze zastosowanie. Politycy starają się przyciągać wyborców, grając na ich sentymentach i dostosowując naszą historię do swoich aktualnych potrzeb. Nie jest to nic nowego. W ciągu wielu lat życia widziałem najrozmaitsze wersje historii Polski. Raz za bohaterów uznawano tych, którzy walczyli z Moskwą, ale wkrótce ich miejsce na piedestale zajmowali ci, co walczyli z Niemcami, a poprzedni byli uznawani prawie za zdrajców. Tymczasem Polska to realne, dzisiejsze życie, a nie ciąg mesjanistycznych zrywów, rzeczywistych i zmitologizowanych, ponadto w większości przegranych. Mity są bez znaczenia dla teraźniejszości i aktualnych problemów, ale są kluczową siłą budującą tożsamość, kulturę i tradycje. Są siłą mogącą ludzi łączyć, ale też można je wykorzystywać do pogłębiania podziałów, szczególnie gdy mitologizuje się niektóre bieżące wydarzenia. Powstają wtedy siły hamujące rozwój i integrację społeczną, zamiast je wspierać poczuciem wspólnoty. Dlatego nauka historii ma tak wielkie znaczenie. Ale historia to poznanie związków i praw rządzących procesami rozwoju społecznego i gospodarczego. A w naszych szkołach uczy się jedynie historii królów i wojen, jakby tylko one o wszystkim decydowały, w oderwaniu od zachodzących procesów. A szkoda, bo gdyby tłumaczono wpływy wojny 30-letniej na polską gospodarkę i politykę, to może lepiej by rozumiano globalizację i współczesne uzależnienie Polski od procesów światowych. Rok 2000 przyniósł wiele zmian. Rząd Buzka zaczynał mieć coraz większe kłopoty, a WS powoli się rozlatywała. Krzaklewski fatalnie przegrał w wyborach prezydenckich. Unia Wolności wystąpiła z rządu, ale i sama się rozpadała. Osobiście byłem zawsze trochę na marginesie działań politycznych. Niemniej jednak łączyły mnie bliskie więzy emocjonalne i przyjacielskie z wieloma osobami. Stąd też z dużą przykrością patrzyłem na zupełnie bezradne ruchy ludzi, którym się wydawało, że jeszcze rządzą krajem. Całkowity brak zdolności AWS w tym zakresie był rozpaczliwy, a działalność Krzaklewskiego z tylnego siedzenia wręcz infantylna. Zapraszano mnie na kolejne zjazdy Unii jako zaprzyjaźnionego gościa. Pamiętam zjazd w 2000 roku w sali Politechniki na rogu Wołoskiej i Madalińskiego, gdy dyskutowano sprawę uczestnictwa w wyborach prezydenckich. Balcerowicz jako szef partii naciskał, aby nie zgłaszać własnego kandydata, tylko poprzeć Olechowskiego, który startował jako kandydat niezależny. To była bardzo wątpliwa decyzja. Rezygnacja ze swojego kandydata oznaczała, że Unia nie zaistnieje w wyborach. Następny krok Unii w stronę upadku miał miejsce na Bielanach w styczniu 2001 roku, gdy wybierano nowe władze. Podział w partii był wyraźny. Jedną grupę tworzyli ludzie związani z tradycyjną Unią i jej etosem, a drugą ci, których nie zadowalało dotychczasowe kierownictwo, w związku z czym chcieli zmiany i sami byli żądni władzy. Przeżywałem bardzo sytuację, obserwując zacietrzewienie obu stron, wzajemne wycinanie się kandydatów do władzy i wspólne dziurawienie łódki, na której jeszcze płynęła Unia. Powstał rozłam. Młodsze i aktywniejsze środowisko stworzyło platformę, a tradycyjna Unia powoli tonęła. Osobiście byłem związany z tradycjonalistami. Na moim stosunku do liberałów ciążyły wspomnienia o tym, jak w 1991 roku Bielecki potraktował mnie i, co ważniejsze, ideę samorządową. Ale byłem krytyczny także w stosunku do Balcerowicza jako lidera partii. Miałem też wątpliwości, czy Geremek podoła nowym wyzwaniom. W tym czasie niejednokrotnie kontaktowałem się z Leszkiem Balcerowiczem. Były to bardzo przyjacielskie spotkania i dotyczyły spraw konkretnych. Ale jedno, chyba ostatnie z tego cyklu spotkań, utkwiło mi w pamięci szczególnie. Było ono charakterystyczne dla Leszka, jego mentalności i pryncypialnego postępowania. Leszek już wystąpił z rządu, ale bardzo się interesował dalszym ciągiem reform finansów publicznych. Jerzy Miller przygotował projekt ustawy dotyczącej finansowania samorządów. Został on oprotestowany przez związki samorządowe, z czym się całkowicie zgadzałem. Leszek zaprosił mnie do siebie i zapytał, czy mogę podjąć się próby porozumienia z samorządowcami. Odpowiedziałem, że chętnie, bo sprawa była ważna, a poszukiwanie dróg do porozumienia zawsze uważałem za swój obowiązek. Ale gdy zapytałem, gdzie są granice ustępstw, na które może się zgodzić, odpowiedział, że na żadne ustępstwa się nie zgodzi. Projekt ustawy jest dobry i ma być przyjęty bez zmian. Odpowiedziałem, że to niemożliwe, a poszukiwanie kompromisu polega na obustronnych ustępstwach. Ale do tego Leszek nie był zdolny. Jego pryncypialność i niezachwiana wiara we własne racje umożliwiła jego reformy z okresu przełomu. Bez tych cech nie byłby zdolny do ich przeprowadzenia. Ale te same cechy wykluczały możliwość prowadzenia polityki polegającej właśnie na zawieraniu kompromisów. Zarysowująca się realna szansa na polskie członkostwo w Unii Europejskiej spowodowała, że problem integracji europejskiej znalazł się na ustach wszystkich. Odmieniano ten termin na wiele sposobów i szermowano nim przy każdej okazji. Ale tak naprawdę mało kto zastanawiał się nad jego rzeczywistym znaczeniem. Na ogół rozumiano go jedynie jako proces naszego przystępowania do Unii Europejskiej, a problemy integracji sprowadzano do pytań o dopłaty dla naszego rolnictwa, o wykup ziemi przez cudzoziemców, czy o możliwości dostępu do funduszy unijnych. Co gorsza, nie starano się też wytłumaczyć społeczeństwu, co to oznacza, szermując jedynie sloganami, ulotkami i sprowadzając wszystko do haseł politycznych. Tymczasem trzeba się było przygotować do członkostwa. Powstał Komitet Integracji Europejskiej i urząd, który go wspierał. Początkowo jego przewodniczącym został Ryszard Czarnecki. Miał on być przeciwwagą dla Geremka, który był ministrem spraw zagranicznych. Jeśli jeden był Żydem o poglądach lewicowych, to drugi musiał być prawicowym katolikiem. Czarnecki na szczęście urzędował dość krótko, bo gdyby trwało to dłużej, to napsułby więcej. Premier Buzek go odwołał. Zbulwersowała mnie wówczas reakcja prawicowców w Sejmie. Poseł Urbański wygłosił emocjonalne przemówienie, które sprowadzało się do tego, że co sobie Buzek myśli, jak on może zwalniać Czarneckiego i jeżeli się z tego szybko nie wycofa, to straci poparcie wszystkich posłów prawicy. Pomyślałem sobie o poziomie poczucia odpowiedzialności posłów, którzy byli gotowi obalać rząd dlatego, że premier zwolnił kogoś, kto się nie nadawał na zajmowane stanowisko. Tacy posłowie bywali i niestety nadal są. Na szczęście Buzek się nie ugiął, a inicjatywę Urbańskiego jakoś wyciszono. Funkcję szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przejął Sariusz Wolski. Nawiązałem z nim kontakt. Uważałem, że mam poważne doświadczenia, które mogą być przydatne w okresie integracji. Wynikały one nie tylko z faktu, że budowałem samorząd w Polsce, ale też z tego, że przez ostatnie lata w Radzie Europy byłem osobą wiodącą w sprawach integracji i rozwoju samorządności według standardów europejskich. Ale okazało się, że moje poglądy nie bardzo pasują do orientacji prac komitetu. Koncentrował się on na kontaktach z instytucjami europejskimi, a według mnie głównym zadaniem UK i E powinno być dostosowanie Polski do standardów europejskich, a więc skoncentrowanie się na procesach zachodzących w kraju. To było jednak znacznie mniej interesujące niż kontakty z Brukselą, za to o wiele trudniejsze i bardziej absorbujące. Uważałem, że integracja to nie tylko uzgodnienia międzyrządowe, ale też proces, w którym musi być zaangażowane całe społeczeństwo i że należy mu w tym pomagać, a samorządność stwarza znakomite pole do tego. W pewnym momencie do UK i E została też powołana Kasia Skurzyńska. Z nią się dogadałem błyskawicznie. Powstała Środowiskowa Rada Integracji Europejskiej do spraw samorządu terytorialnego, której zostałem przewodniczącym. Opracowaliśmy program pod nazwą Samorządowa Droga do Unii. Każda gmina i powiat opracowuje swój plan przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Chodziło o to, aby włączyć jak najszersze środowiska w proces integracji. Trzeba było wykorzystać wielki zapał, jaki istniał wszędzie. Podstawą i celem działań miały być określone standardy, które gminy miały spełnić. Jeśli bowiem mówimy, że gminy mają się przygotować do członkostwa, to trzeba było ustalić, co konkretnie powinny zrobić i jakie standardy osiągnąć. To wymagało studiów, bo gotowych recept nie było. I tu natknąłem się na ogólną niemożność, brak zrozumienia i dobrej woli. A wkrótce przyszły wybory i rząd się rozleciał. Kierownictwo UK i E objęła Danuta Hibner, osoba wysoce kompetentna i konstruktywna. pozostałem członkiem Rady do Spraw Integracji, ale Rady Środowiskowej do Spraw Samorządu już nie odtworzono. Koncepcje rządu Leszka Millera były chyba inne. Duże pieniądze skierował na propagandę w ręce młodego wiatra. Co on z nimi zrobił, to trudno zgadnąć. Popularyzacja integracji była fatalna, a przygotowania szły też złą drogą. Unia przeznaczyła poważne pieniądze na przygotowanie również samorządów. Dostali je Duńczycy, którzy mieli być opiekunami naszych samorządów. Nie brałem w tym udziału, ale opinie, jakie do mnie docierały, nie były dobre. Zagraniczny opiekun może odegrać bardzo pozytywną rolę, pod warunkiem, że się wie, czego potrzeba i właściwie określa adresowane do niego pytania. Ze strony polskiej nie umiano jednak takich pytań postawić, bo to wymagało przygotowania merytorycznego, którego na pewno UKiE nie miał. Tymczasem polskie gminy okazały się bardzo dobrze przygotowane. Ustrój wprowadzony w 1990 roku był zgodny ze standardami europejskimi. Nasze założenia, wypracowywane w teorii, okazały się słuszne i uzyskały potwierdzenie w praktyce. Nie było większych problemów z dostosowaniem się do wymogów Unii. Polegały one nie na jakichś zmianach instytucjonalnych czy prawnych, lecz raczej na nabraniu umiejętności w korzystaniu z zalet, jakie członkostwo dawało, i związanych z tym zmian w mentalności. Wszystko to okazało się dość łatwe. Reforma 1990 roku nieźle nas przygotowała do integracji europejskiej. Po powrocie pracowałem opierając się na fundacji, ale raczej jako osoba indywidualna. Bardzo mi to odpowiadało, ale w pewnym momencie zauważyłem, że coś zaczyna się psuć. Zacząłem być wypychany na margines życia publicznego. Musiałem postawić sobie pytanie, czy można w Polsce funkcjonować jako osoba indywidualna, wspomagając się własnym autorytetem, czy też konieczne jest wsparcie instytucjonalne. Okazało się, że to wsparcie jest konieczne. Mogłem funkcjonować jako prezes fundacji, natomiast jako Jerzy Regulski już niekoniecznie, mimo że uznawano mnie za twórcę reform. Mój przypadek jest dość charakterystyczny dla polskich zwyczajów. Człowiek się liczy dopóty, dopóki ma mandat instytucjonalny. Człowiek były już nie. Może to jakieś dziedzictwo z PRL, gdy zwolnienie z funkcji oznaczało niełaskę, a tym samym zwykłe utrzymywanie kontaktu stawało się niebezpieczne. Fundacja wymagała mojego zaangażowania. Powstała na bazie etosu i społecznego zrywu, gdy ludzie chcieli uczestniczyć w reformowaniu państwa. Ale czasy się zmieniały. Rozwijał się rynek, wzrastała konkurencja. Etos przemijał. Trzeba było podjąć wysiłek przekształcenia fundacji w organizację profesjonalną, zdolną do sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach. Trzeba było zmienić kulturę organizacji i mentalność zatrudnionych w niej ludzi. Musiałem zainicjować proces, który, jak się okazało, był znacznie trudniejszy niż przypuszczałem i który trwa nadal, mimo że upłynęło już ponad 10 lat. W tym czasie podjąłem pracę nad podsumowaniem doświadczeń pierwszego dziesięciolecia. Uważałem, że odbudowa samorządu jest sukcesem i że trzeba go udokumentować, bo za chwilę wszystko pójdzie w niepamięć. Udało mi się uruchomić spory program obejmujący wiele analiz w różnych dziedzinach. Na ich podstawie napisałem książkę Samorząd III Rzeczpospolitej. 2 lata później udało mi się przygotować wersję angielską, którą wydał Instytut Sorosza w Budapeszcie. Uważałem to za wykonanie zobowiązania. Trzeba dokumentować przeszłość. W 1998 roku dostałem zaproszenie do uczestnictwa w komitecie sterującym Local Government Initiative, działającym w ramach Open Society Institute w Budapeszcie. Była to inicjatywa wsparcia dla rozwoju samorządności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ciekawe doświadczenie dało mi możliwość kontaktu ze środowiskami w krajach, o których nie miałem dużego pojęcia. Miałem możliwość nie tylko odwiedzenia państw sąsiednich, ale również spotkania się i dyskutowania z przedstawicielami tych bardziej odległych. Przełom stuleci był okresem wielkiego zainteresowania doświadczeniami Polski. Nasz kraj uznawano za kraj wielkiego sukcesu, a doświadczenia w zakresie budowy samorządu były dla wielu szczególnie interesujące. Procesy demokratyzacji objęły całą Europę Wschodnią, a nawet Azję Centralną. Zaczęło się zapotrzebowanie na polskie doświadczenia. W tych latach odwiedziłem wiele krajów, które wchodziły na ścieżkę przemian. Bardzo poruszające były wizyty w Albanii. Ten najbardziej zamknięty kraj Europy też się otwierał. Wszystko tam było inne i strasznie biedne. Poznałem w Strasburgu jednego z albańskich ministrów. Teraz przyjeżdżałem jako ten, który ma im pomagać. Opowiadał mi niesamowite historie o ich problemach, zupełnie dla nas niezrozumiałych. W Polsce w 1989 roku przejmowaliśmy państwo zorganizowane źle, ale funkcjonujące. W Albanii po upadku dyktatury wszystko się rozleciało. Do Tirany napływały masy ludności z gór. Ludzie osiedlali się gdziekolwiek albo wprost koczowali pomiędzy domami. Wszystkie nieruchomości należały do państwa, więc nikt się nimi nie zajmował. Wszystko było pozostawione na pastwę losu i przygodnych mieszkańców. Ulice nie istniały, z wyjątkiem głównych alei, przy których stały budynki rządowe i rezydencje bonzów partyjnych. Najgorsza sytuacja była z wodą. Wodociągi nie wytrzymywały zwielokrotnionego zapotrzebowania. Przybysze z gór byli przyzwyczajeni do czerpania jej z płynących potoków, więc robili takie potoki, wiercąc dziury w rurach, czy po prostu nie zakręcając kurków. Woda płynęła wszędzie, tylko nie było jej w rurach. Byłem w Tiranie kilkakrotnie. Gdy przyjechałem pierwszy raz, to uczestniczyłem w uroczystości nadania reprezentacyjnemu skwerowi w centrum miasta imienia Rady Europy w podzięce za pomoc. Jak przyjechałem następnym razem, skwer nosił już inną nazwę. Nadawano mu kolejne nazwy w zależności od aktualnej potrzeby. To było łatwe i efektowne. Byłem także w Macedonii i kilkakrotnie w Serbii. Opracowywałem koncepcję komunalizacji mienia, a szczególnie przekazywania gminom nieruchomości. W Serbii własność gminna miała długą tradycję. Gminy posiadały majątek aż do lat 90., gdy Milošević wszystko upaństwowił. Teraz trzeba było na nowo zwracać im majątek. Ale jak to robić? Uczestnicząc w tych dyskusjach, nabierałem przekonania, że w Polsce bardzo mądrze to przeprowadziliśmy. Serbowie też chcieli to sprawnie zrobić, ale ogłupiali ich różni eksperci z krajów zachodnich, którzy nie mieli żadnego doświadczenia, bo skąd je mogli mieć? Za to byli tak pewni swej wiedzy, że nie było ani z nimi dyskusji, ani żadnego z nich pożytku. Byłem kilkakrotnie na Ukrainie. Z żalem patrzyłem, jak marnują swoje historyczne 5 minut po pomarańczowej rewolucji, gdy można było dokonać reform. Nic się tam nie działo. Tylko wszyscy zapamiętale dyskutowali. Nie było ani koncepcji reformowania państwa, ani co gorsza woli politycznej, aby to zrobić. Na Ukrainie podjęliśmy kilka inicjatyw. Wspomnę tylko o jednej. Joanna weszła w porozumienie z amerykańską fundacją założoną przez Ukraińców na rzecz pomocy Ukrainie. Chcieliśmy odtworzyć model naszej fundacji, który tak dobrze się sprawdził. Spowodowaliśmy założenie kilku szkoleniowych ośrodków regionalnych, które skojarzyliśmy z naszymi. W ten sposób Kraków opiekował się Lwowem, Szczecin Czerkasami, ktoś inny Donieckiem i Chersoniem. Niestety, amerykańscy Ukraińcy zupełnie nie doceniali znaczenia władz lokalnych i przerzucili się na pomoc ściśle gospodarczą. Zostawili te ośrodki samym sobie. Niektóre z nich upadły, inne wegetowały. To było dość typowe dla myślenia zachodniego. Najbardziej ekscytujące podróże odbyłem do Azji. Dwukrotnie do Kazachstanu, a także do Kirgistanu i Pakistanu. Trudno opisywać wrażenia z tych zupełnie innych kultur. W Kazachstanie latałem samolotami. Przy tamtejszych odległościach braku dobrych dróg i kolei to jedyny środek lokomocji. Każdy lot był przygodą. Samoloty należały na ogół do zaprzeszłej epoki. Podstawiano je nieogrzane. Jak się do nich wchodziło, to temperatura niewiele odbiegała od zewnętrznej. Wszyscy byli okutani w szale i futra. Każdy zajmował więc dwukrotnie więcej miejsca. A że kandydatów było znacznie więcej niż miejsc, to też upychano pasażerów jak się dało. W samolocie był taki tłok jak w tramwaju. O jakimkolwiek ruchu nie było co marzyć. W miarę upływu czasu wnętrze się ogrzewało. Było coraz cieplej, ale wszyscy pozostawali w kożuchach. Nie było jak ich zdjąć. Po pewnym czasie wszyscy spływali potem. Nie trzeba dodawać, jak się zmieniała atmosfera. Zaduch zapierał oddech. Po godzinie lotu wszyscy sapali i wzdychali. Ledwo mogłem to wytrzymać. A po przylocie wysypywali się wszyscy na zewnątrz w mróz, głęboko oddychając świeżym powietrzem. Pierwszy raz pojechałem do Kazachstanu z grupą Amerykanów realizujących program pomocy. Polecieliśmy z Almaty do Astany, a stamtąd pociągiem do Pawłodaru nad Irtyszem i z powrotem samolotem do Almaty. Przelot nad zaśnieżonym Kazachstanem obfitował w niesamowite widoki. Śnieżna biel rozciągała się aż po horyzont. Biała płaszczyzna, żadnych dróg ani lasów, nic, tylko biel. Co pewien czas oderwane grupy jakichś zabudowań, całkowicie odizolowanych od otoczenia. Żadnych wychodzących dróg ani śladów kontaktów z otoczeniem. Jak ci ludzie tam żyją? W Astanie spędziłem kilka dni. Składaliśmy wizyty w różnych urzędach. Miałem też wykład w Senacie. W Kazachstanie wszędzie trzeba się legitymować. Okazało się, że nie można nawet anonimowo kupić biletu na pociąg. Sekretarka Amerykanów zebrała więc paszporty, gdy byliśmy w Senacie, i pojechała na dworzec, żeby kupić bilety do Pawłodaru. Jak dojechała, to okazało się, że paszportów nie ma. Po prostu wyparowały z jej torebki. Paszport na czarnym rynku kosztował $2000, a amerykański nawet 3. Więc to była atrakcja. Ukradziono je prawdopodobnie już w gmachu parlamentu. Gdy kilka dni później nasza ambasada zadzwoniła do parlamentu w ramach procesu odtwarzania mego paszportu, to jej odpowiedzieli, że nigdy tam nie byłem, że nie ma żadnych śladów mojej bytności, a oni bardzo dokładnie wszystkich notują. Więc sprawa wydała się jeszcze bardziej podejrzana. Jak podróżować bez paszportów? Poszliśmy na policję. Nie przejmowałem się, bo byłem w grupie amerykańskiej, a Amerykanów traktowano tam jak książąt. Ale nie chcieli nam wystawić zastępczych dokumentów. Dla Amerykanów to nie był problem. Wyprawiono dla nas bankiet w jakichś zamkniętych salonach na dworcu. Pojechaliśmy bardzo porządnym sypialnym, lecz za darmo, bo przecież bez paszportów nie mogli nam sprzedać biletów. Ale pojechać mogliśmy. Następnego dnia dowieziono nam papiery do Pawłodaru i wracaliśmy samolotem już legalnie do Aumaaty. W Pawłodarze miałem fascynujące spotkanie. Okazało się, że w amerykańskim programie pracuje tamtejszy Polak, Stanisław Wel Siergiej Midelski. Zaprosił mnie do swego mieszkania. Mieszkanko skromniutkie, podobne do naszych blokowisk. Spotkałem jego ojca, Polaka wywiezionego z Kresów Wschodnich po 1939 roku. To było bardzo smutne spotkanie. Gdy byłem po raz drugi w Astanie, przyjechał do mnie rano do hotelu. Jechał z Pawłodaru całą noc w mrozie. Gdy wyraziłem swój żal, że ten mróz, koszt, wysiłek, a my możemy odbyć tylko krótkie spotkanie przy śniadaniu, powiedział: ale tu chodzi o nadzieję. Był w trudnym położeniu. Nie miał żadnych dokumentów o swojej polskości. Ojciec w pewnym momencie przyjął obywatelstwo radzieckie. Nie miał podstaw, żeby się starać o repatriację, o której marzył. Nie mogłem mu pomóc, ale załatwiłem mu pobyt w Polsce. Nasze szkoły w Białymstoku i Szczecinie zafundowały mu 4 miesiące w Polsce. Nie mógł się jednak jakoś tu odnaleźć. Był szalenie ambitny. Danka chciała zorganizować zbiórkę rzeczy dla niego i jego rodziny. Twardo odmówił. Nie chciał dać sobie pomóc. W Pawłodarze utworzył grupę dla kształcenia w samorządności. Nie wiem, jak długo przetrwała. Byłem też w Pakistanie, w górach nad Islamabadem, z widokiem na szczyty Kaszmiru. Tam również chodziło o zwiększenie siły władz lokalnych. Jak się okazało, głównym przeciwnikiem nie była administracja centralna, tylko lokalna policja. Policja stanowiła państwo w państwie i miała rzeczywistą władzę. Powstawał problem. Kto jest ważniejszy? Lokalny komendant czy wójt? A właściwie problemu nie było. To komendant rządził. Ten okres był fascynujący. Polskę powszechnie uznawano za kraj sukcesu, a odbudowę samorządu za jedno z naszych największych osiągnięć. Niestety, to, co dla osób z zagranicy było oczywiste, nie docierało do świadomości naszych decydentów w kraju. Chciałem napisać przewodnik o tym, jak się przeprowadza reformy dla innych zainteresowanych krajów. I mimo wielu zabiegów żadna z polskich instytucji nie chciała owego zamierzenia wspomóc finansowo. Napisałem go dopiero wiele lat później za pieniądze Instytutu Sorosza w Budapeszcie. Ale wtedy nie było już takich potrzeb. Kilkakrotnie rozmawiałem z kierownictwami Ministerstw Spraw Zagranicznych na temat powołania odpowiednich instytucji, których celem byłby eksport naszych doświadczeń. I nic nie powstało. Straciliśmy moment historyczny dla zbudowania swojego wizerunku. A szkoda. Takie momenty nigdy nie wracają. Powrót do Warszawy wymagał też zorganizowania naszego życia na nowo. Musieliśmy dokonać tego sami. Dzieci były daleko. Hanka zmarła. Trzeba było wyremontować nasz dom, który istniał już ponad 50 lat. Kiedyś mieszkaliśmy w nim z dziećmi i cieszyliśmy się, że jest taki duży. Teraz byliśmy we dwójkę i dom się okazał bardzo ciasny. Standardy i oczekiwania zmieniły się w ciągu tego półwiecza radykalnie. Ale nawet w dużym domu nie jest łatwo mieszkać samotnie, szczególnie gdy zdrowie zaczyna się psuć. Na szczęście mamy grono przyjaciół i znaczenie ich przyjaźni mogliśmy ocenić w chwilach dla nas trudnych. Jesteśmy im wdzięczni. Codzienną opiekę zawdzięczamy zaś naszej Małgosi, która jest stale z nami. A dzieci są daleko. następne pokolenia rodziły się i wzrastały już za oceanem. Joanna rozwijała linię żeńską. Jej córka Anne-Marie, powszechnie zwana Budi, po studiach spędziła wraz z Willem Harem kilka lat, podróżując po Dalekim Wschodzie. Przez rok uczyli Chińczyków angielskiego, a później Will, rodowity Amerykanin, uczył się polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. I teraz pilnuje nas, żebyśmy przestrzegali wszystkich reguł gramatyki i mówili ładną polszczyzną. Mieszkają w Kalifornii. Anne-Marie robi karierę jako ekspert od digitalizacji archiwów, a Will specjalizuje się w polityce i opiece społecznej. Mają dwie przeurocze córeczki, a nasze prawnuczki, Beatę i Gemmę, najpiękniejsze prawnuczki na świecie. Z kolei Michał rozwija męską linię rodu. Sam ciągle wojuje z genami w prestiżowym instytucie Cold Spring Harbor Laboratories, uważanym za numer pierwszy w amerykańskiej genetyce. A Ewa prowadzi własną firmę organizującą pozaszkolne zajęcia dla dzieci i ich rodziców. Mają dwóch synów, którzy wykazali zainteresowania i zdolności artystyczne. Tomek uzyskał doktorat muzyczny i aktywnie buduje podstawy swej kariery kompozytorskiej. Paweł rozpoczął studia rzeźbiarskie, ale zmienił kierunek na grafikę, oczywiście komputerową. Na następne pokolenia linii męskiej musimy jeszcze poczekać.